Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Ars Poetica.
Zacznijmy od lektury wiersza Bohdana Zadury, urodzonego w 1945 roku w Puławach. Poety na szczęście jeszcze czynnego, autora kilkudziesięciu tomów wierszy, uprawiającego też prozę, sporadycznie krytykę literacką, zajmującego się tłumaczeniami z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego, redaktora naczelnego miesięcznika Twórczość. Wiersz Ars Poetica Bohdana Zadury znalazłem w tomie Zjawa Realna, antologia poezji lat 60. w opracowaniu Jerzego Koperskiego. Antologia została opublikowana w 1999 roku.
Bohdan Zadura. Ars Poetica. Kurtyna spadła. Czyja spadnie głowa w przyćmionych światłach, jaki cień trzepoce. Po każdym błędzie zaczynać od nowa, aż się pomylą kwestie, jak dzień z nocą, aż utożsami się kot ze słowikiem, aż sufler uśnie marząc o wakacjach. Gramy bez słowa w starych dekoracjach, z ciemnością w sercu, z drwiną pod językiem.
Najbardziej lubię takie wiersze z cyklu Sztuka Pisania, które są bezpośrednim wyznaniem autora na temat procesu twórczego. Takie, które w jakiś sposób mówią o tym, co dla autora jest ważne, co go konstytuuje jako poetę. I mówią o tym w sposób jasny i klarowny. W przypadku Ars Poetiki Bohdana Zadury mamy do czynienia ze swoistym kamuflażem. Poeta ukrywa się za sztafarzem teatralnym, za teatralnymi dekoracjami, stąd nagromadzenie określeń takich jak kurtyna, sufler, kwestia, światła czy stare dekoracje. A jednak on tam jest. On, poeta, jest w grze teatralnej, jest w umowności scenicznej, w błędach językowych, w poszukiwaniu właściwego wyrazu dla swojej sztuki poetyckiej, roli. Poeta, uczestnik gry, nie wygłasza kwestii, gra bez słowa, jak pisze poeta, w starych dekoracjach, w starych i do pewnego stopnia przewidywalnych obrotach języka. Stąd może kończąca wiersz ciemność w sercu i drwina pod językiem, jednym słowem ironia. Stąd to znaczy z niemożliwości przekroczenia formy, konwencji, raz przyjętego stylu. Byłabyż zatem Ars Poetica Bohdana Zadury wyrazem tęsknoty do przekroczenia nieprzekraczalnego? Może tak, a może interpretacja tego wiersza będzie inna. Być może może być odmienna. Może kot nigdy nie pomyli się ze słowikiem, bo to przyznajmy mało mądre i pozostanie kotem tak jak słowik słowikiem.
Wiersze @radiogdańsk.pl W metaforze.
Piotr Cielesz. Ikona rodzinna. Mój dziadek Josif Antonowicz wierzył w Boga. W swój cięty język, w białoruską ziemię i w sprawiedliwość. Bóg ukazał mu się zimą w kopalni węgla na Syberii i dlatego dziadek powrócił, a ziemia przyjęła go jak syna. Tylko później rzadko się uśmiechał i mówił mało. Moja babcia, Stepanida Szymonowna, wierzy w Boga, w dziadka i w swoich wnuków. Babcia tak wierzy, że boję się jej powiedzieć: babuszka jest ateist. Dwóch moich wujków wierzy w samogon. Podobno chodzą gdzieś brzegami Jenisieju i chcą pobić księżyc. opuszczone przez nich moje ciocie wierzą w nowe życie i w dzieci, które im zostawili wujkowie. Moje kuzynki wierzą w miłość, potem w naukę, potem w komsomoł. Często wieczorami grają Chopina. Kuzyn Sergiusz wierzy w pieniądze. Ruble czyhają na niego za każdym rogiem ulicy, ale to nie one, lecz on je chwyta za gardło. Ja, kiedy jestem z babcią, wierzę w Boga. Potem, kiedy przekraczam granicę, w Boga, w którego wierzą wszyscy bogowie. A czasami, gdy matka zapyta, czy stać cię jeszcze na miłość do słowa? W spirytus, palący wysoką trawę, która rośnie we mnie. Ikona rodzinna nie jest po prostu pamiątkowym zdjęciem. Autor ikony, malując, modli się. Medytacja wpisana jest w sam proces tworzenia, poddany szczegółowym zasadom. Powstawanie ikony jest więc rodzajem rytuału, którego najistotniejsza część odbywa się między autorem a samym obrazem i ma charakter duchowy. Twórcy ikon wolą mówić, że nie tyle malują je, ile piszą. Nic dziwnego, że Piotr Cielesz zdecydował się zatytułować swój wiersz Ikona rodzinna. Też go przecież napisał. A raczej pisze na naszych oczach, przedstawiając kolejno członków swojej rodziny. Czy ikona Cielesza również jest modlitwą? Jak najbardziej, ponieważ bliscy przedstawieni są na tle Boga, w jego kontekście, w świetle relacji, jakie z Bogiem mieli lub miewali. Ten zbiorowy portret pełen jest ciepłej ironii, do której autor ma prawo, tym bardziej, że i siebie umieścił na tym obrazie. A jest to autoprezentacja do bólu szczera, powiedziałbym nawet, że bezlitosna. Ja, kiedy jestem z babcią, wierzę w Boga. Potem, kiedy przekraczam granicę, w Boga, w którego wierzą wszyscy bogowie, a czasami, gdy matka zapyta, czy stać cię jeszcze na miłość do słowa, w spirytus palący wysoką trawę, która rośnie we mnie. Z tego opisu wyłania się dusza poobijana, prowadząca wewnętrzną walkę, spragniona Boga, a zarazem niezdolna wierzyć w Niego o własnych siłach. Zaskakujące jest pytanie, jakie kieruje do bohatera wiersza jego matka. Czy stać cię jeszcze na miłość do słowa? Być może bez miłości do słowa nie ma mowy o miłości do Boga, nazywanego przecież w Biblii odwiecznym słowem. Pytanie matki ma dodatkową dramaturgię wynikającą z faktu, że jej syn jest poetą. Zapytać poetę, czy stać go jeszcze na miłość do słowa, no to jak wezwać go do rachunku sumienia? Co odpowiada na to pytanie syn? Wierzę w spirytus, palący wysoką trawę, która rośnie we mnie. Ileż szczerej bezsilności w tej niby enigmatycznej, a jednak bezpośredniej i precyzyjnej odpowiedzi. Dla jej zrozumienia kluczowa wydaje mi się trawa. Trawę czytam tutaj jako symbol niepamięci. Trawa zarasta drogi i mogiły. Przykrywa ślady. Trawa niepamięci i obojętności zarasta z czasem kamienie milowe naszego życia. Ale trawa w kontekście języka kojarzy mi się z mową trawą, czyli nadmiarem słów, pustą narracją, która swoim efektownym szumem chce uśpić naszą czujność. tak pojętą trawę wypala poeta spirytusem, jakby na złość sobie. Jeżeli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. To są oczywiście słowa Jezusa z Ewangelii według świętego Marka. Zgodnie z tym stanowczym nakazem, poeta z wiersza Piotra Cielesza wypala mowę trawę spirytusem. Woli zamilknąć niż mówić za dużo i o niczym. Czy tak może się przejawiać miłość do słowa? Owszem, może. Miłość, która jest obawą, by nie skazić słów sobą. Która jest pragnieniem, by, jeśli już się mówi, mówić czysto. Rodzi się pytanie, czy spirytus jest aby odpowiednim środkiem do walki z własnymi słabościami. Czy alkohol to aby właściwy trener duchowy? Z pewnością nie. Dlatego właśnie wyznanie poety jest tak do bólu ludzkie. W aurze tej szczerości, tej bezlitości wobec samego siebie, słowo spirytus ujawnia swój drugi wymiar. Spiritus, a więc duch. Spirytus to nie to samo, co samogon, którym zapijali się wujowie w trzeciej zwrotce. Spiritus to duch, który wypala mowę trawę. To duch poety, który nie pisząc wierszy, nie przestaje być poetą. Spiritus i spirytus. Spotkanie Boga i człowieka. Mocy i bezsilności, w oczyszczającym bólu. Tak się pisze ikony.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Tak jak ongiś Państwu obiecałem, wracamy do limeryków Marii Augustyniak z Sopotu, która co pewien czas nas rozwesela i poprzez urocze paradoksy umacnia w szkole zdystansowanego przeżywania życia. Zdystansowanego do świata, do bliźnich i ich przywar, ale też do siebie samych, do naszych słabości i rozmaitych duchowych ułomności. Tadeusz, czytamy.
Zapraszam, powiedziała nobliwa Eulalia, wszystkich Państwa na senioralia. Lecz za chwileczkę zapomniała, na co wszystkich zaprosić chciała. Naprawdę miała na imię Rozalia.
Stara kobieta wiedziała, że życie to sztuka przemijania. Tym lepsza, im mniej w niej udawania. A my się życia kurczowo trzymamy i śmierci się nie damy, oj nie damy, boimy się w niebobrania.
Pewien pan zaraził chorobą staruszkę i uczynił zeń uroczą wydmuszkę. Teraz brak z nią kontaktu, więc myśli nie do taktu. W raju nie jabłko zrywa, lecz gruszkę.
Ludzie mówią niewyraźnie i za szybko. Świat coraz bardziej znika za szklaną szybką. Żyje w pośpiechu. Brak mu oddechu? Nie tak miało być, złota rybko.
Ona od dawna przyznawała, że czekolada najsmaczniejsza bywa u sąsiada. A jako, że zębów wielu nie miała, to tę czekoladę chętnie rozpuszczała, a to już była przesada.
Pewna madama z jastarni ulegała żądzy, opamiętać się już nie zdąży. Nie zdąży. Nad ranem było po wszystkim. Okryta figowym listkiem, po świecie krąży. Och, krąży. Pani Mario, dziękujemy za garść uroczych limeryków. Do usłyszenia.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Czesław Miłosz, Obłoki. Wiersz pochodzi z tomu Trzy zimy z 1936 roku. Piękny ten liryk, wbrew tytułowi, mniej jest o obłokach jako takich, bardziej o ja poety. Ja cierpiącym, ja pełnym winy, ja zarażonym pychą i pożądaniem, i okrucieństwem, i pogardą. Obłoki, jeśli są straszne, bo już w pierwszym wersie poeta pisze obłoki straszne, moje obłoki. Więc jeśli te obłoki są straszne, to dlatego, bo na ich nieskazitelnym tle, na ich przeczystej bieli i w otoczeniu ich wzniosłego milczenia doskonale widać mizerię podmiotu, który pięknymi kłamstwami zakrywa prawdę. Prawdę o czym? O kim? Tego poeta nie mówi wprost, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuścić, że prawda o nim samym, o ja lirycznym, najpewniej utożsamionym samym autorem. Tak więc obłoki jawią się jako stróże świata, jako potężni aniołowie tworzący duchową osnowę świata. Aniołowie, którzy samą swoją obecnością wywołują grozę człowieka pożądliwie patrzącego na ziemskie pokarmy, a więc grzesznego. Stąd oczy podmiotu łez pełne, stąd poczucie winy. Ciekawe, że wiersz ten publikowany pierwotnie na łamach Skamandra nosił tytuł Przebudzenie. Przebudzenie jako wybudzenie ze snu. Zgodnie ze słowami patrzę na was o świcie oczami łez pełnymi. Czy też przebudzenie będące odpowiednikiem metanoi, przemiany dokonanej pod wpływem mocy duchowego doświadczenia, a przynajmniej, czego ślad możemy w tym wierszu odnaleźć, duchowego poznania? To pierwsze znaczenie z pewnością tak, choć niewiele w tym wierszu jest rzeczy pewnych. To drugie, jeśli nawet miało miejsce, to pozostało epifanią niedokończoną albo poznaniem niepełnym, takim, które pozostawia ślad w pamięci, ale nie przemienia ani życia, ani twórczości. Świadczy o tym zakończenie wiersza. Niech zasnę, niech litościwa ogarnie mnie noc, wyrażające chęć ucieczki w sen, w niepamięć, w niewiedzę, w rzeczywistość bezświadomą, wszak we śnie nie podejmuje się decyzji, nie dokonuje się wyborów. No cóż, nie jest to wiersz zwycięski i przez to budujący, ale jest pięknie napisany i przecież oddający jakąś prawdę o nas, zjadaczach chleba, którzy, jeśli nawet pragniemy być przerobieni w anioły, to przecież tej siły fatalnej, która nas gniecie i popycha ku świętości, boimy się jak diabeł święconej wody. Czyta, jak zwykle pięknie, Jarosław Tyrański.
Czesław Miłosz. Obłoki. Obłoki. Straszne moje obłoki. Jak bije serce, jaki żal i smutek ziemi. Chmury, obłoki białe i milczące. Patrzę na was o świcie oczami łez pełnymi i wiem, że we mnie pycha, pożądanie i okrucieństwo i ziarno pogardy dla snu martwego splatają posłanie, a kłamstwa mego najpiękniejsze farby zakryły prawdę. Wtedy spuszczam oczy i czuję wicher, co przeze mnie wieje, palący, suchy. O jakże wy straszne jesteście, stróże świata, obłoki. Niech zasnę, niech litościwa ogarnie mnie noc. Z tomu Trzy zimy, 1936. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.